Rozdział pierwszy. Krótka historia teorii względności. O tym, jak Einstein stworzył podstawy dwóch fundamentalnych teorii XX wieku. Ogólnej teorii względności i teorii kwantów. Albert Einstein, twórca obu teorii względności, szczególnej i ogólnej, urodził się w 1879 roku w Ulm w Niemczech. Rok później rodzina przeprowadziła się do Monachium, gdzie jego ojciec i wuj Jakub założyli niewielkie przedsiębiorstwo elektrotechniczne, lecz nie odnieśli większych sukcesów. Albert nie był genialnym dzieckiem, ale twierdzenie, jakoby był słabym uczniem, wydaje się przesadne. W 1894 roku firma ojca została zamknięta i rodzina przeprowadziła się do Mediolanu. Rodzice postanowili, że Albert zostanie w Monachium, by skończyć szkołę średnią. Ten jednak z trudem znosił autorytarną atmosferę panującą w liceum i po kilku miesiącach dołączył do rodziny. W 1900 roku ukończył edukację w Zurichu, gdzie studiował w cieszącej się wielkim prestiżem wyższej szkole technicznej, znanej jako ETH. Eidgenössische Technische Hochschule. Z powodu sceptycznej natury i niechęci do wszelkich autorytetów Einstein naraził się profesorom i nikt nie zaproponował mu stanowiska asystenta na uczelni, co stanowiło tradycyjny początek naukowej kariery. Dwa lata później udało mu się zdobyć posadę młodszego urzędnika w biurze patentowym w Bernie. W 1905 roku, gdy nadal pracował jako ekspert techniczny, napisał trzy prace, dzięki którym natychmiast znalazł się w gronie najlepszych uczonych świata. Prace te dały początek dwóm pojęciowym rewolucjom w fizyce i zmieniły nasze rozumienie czasu, przestrzeni i samej rzeczywistości. Pod koniec XIX wieku naukowcy wierzyli, że są już bliscy sformułowania kompletnego opisu wszechświata. Wyobrażali sobie, że przestrzeń wypełnia ciągły ośrodek, tak zwany eter, a światło i sygnały radiowe to fale rozchodzące się w eterze, podobnie jak dźwięk to fala rozchodząca się w powietrzu. Do nadania ostatecznej postaci tej teorii należało tylko przeprowadzić dokładne pomiary sprężystych właściwości eteru. Biorąc to pod uwagę, nowe Jefferson Laboratory Uniwersytetu Harvarda wykonano bez użycia żelaznych gwoździ, które mogłyby zaburzyć subtelne pomiary magnetyczne. Niestety, konstruktorzy zapomnieli, że czerwono-brązowe cegły, z których zbudowano laboratorium, podobnie jak większość budynków uniwersytetu, zawierają bardzo dużo żelaza. Obiekt jest nadal używany, choć władze Harvardu nie są pewne, jaki ciężar może unieść podłoga biblioteki wykonana bez gwoździ. Pod koniec XIX wieku ujawniły się sprzeczności między obserwacjami i ideą przenikającego wszystko eteru. Fizycy sądzili, że światło rozchodzi się w eterze ze stałą prędkością, a zatem gdy obserwator porusza się w tym samym kierunku co promień światła, powinien zmierzyć mniejszą prędkość światła niż wtedy, gdy porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku rozchodzenia się wiązki światła. Wyniki kolejnych eksperymentów nie potwierdziły tych przewidywań. Najdokładniejsze pomiary przeprowadzili Albert Michelson i Edward Morley z Case School of Applied Science w Clevelandzie w stanie Ohio w 1887 roku, którzy porównali prędkość światła w dwóch wiązkach rozchodzących się prostopadle do siebie. Ponieważ Ziemia wiruje wokół swej osi i jednocześnie krąży wokół Słońca, aparatura pomiarowa porusza się względem eteru, przy czym wartość i kierunek prędkości stale się zmieniają. Michelson i Morley nie wykryli jednak żadnych różnic między dwiema wiązkami, które zmieniałyby się w skali dnia lub roku. Tak byłoby, gdyby światło zawsze rozchodziło się z taką samą prędkością względem obserwatora, niezależnie od tego, jak szybko i w jakim kierunku on się porusza. Dwaj fizycy, Irlandczyk George Fitzgerald i Holender Hendrik Lorentz, zwrócili uwagę, że wyniki doświadczenia Michelsona i Morleya można wyjaśnić, zakładając, że ciała poruszające się względem eteru kurczą się w kierunku ruchu, a poruszające się zegary chodzą wolniej. Kontrakcja ciał i spowolnienie zegarów spowodowałyby, że wszyscy obserwatorzy mierzyliby taką samą prędkość światła, niezależnie od swojej prędkości względem eteru. Fitzgerald i Lorentz nadal uważali, że eter jest rzeczywistą substancją. W pracy napisanej w czerwcu 1905 roku Einstein wskazał jednak, że jeśli nie ma sposobu na stwierdzenie, czy ktoś się porusza w przestrzeni, to pojęcie eteru jest zbędne. Einstein przyjął, że prawa fizyczne powinny być takie same dla wszystkich obserwatorów poruszających się ze stałą prędkością, w szczególności, że każdy obserwator powinien zmierzyć taką samą prędkość światła niezależnie od własnej prędkości. Prędkość światła nie zależy od prędkości obserwatora i jest taka sama w każdym kierunku. To wymagało odrzucenia idei absolutnego, uniwersalnego czasu, który miałyby odmierzać wszystkie zegary. Każdy obserwator ma swój własny czas. Dwie osoby mierzą taki sam upływ czasu, gdy pozostają w spoczynku względem siebie, natomiast gdy się poruszają, wskazania ich zegarów są różne. Wniosek ten został sprawdzony w wielu eksperymentach. Na przykład porównano wskazania dwóch bardzo dokładnych zegarów umieszczonych w samolotach. Jeden leciał dookoła świata na wschód, drugi na zachód. Z tego wynika, że jeśli ktoś chce przedłużyć swoje życie, powinien stale lecieć na wschód, tak by prędkość ruchu obrotowego Ziemi dodawała się do prędkości samolotu. W ten sposób mógłby jednak zyskać tylko ułamek sekundy, co nie zrekompensowałoby utraty zdrowia spowodowanej stałym jedzeniem posiłków serwowanych przez linie lotnicze. Postulat Einsteina, że prawa fizyczne mają taką samą postać dla wszystkich obserwatorów poruszających się względem siebie ze stałą prędkością, jest podstawą teorii względności, ponieważ oznacza, że znaczenie ma tylko ruch względny. Jego piękno i prostota przekonały wielu uczonych, ale teoria względności miała również przeciwników. Einstein obalił dwa absoluty XIX-wiecznej nauki – absolutny spoczynek zdefiniowany względem eteru i absolutny czas mierzony przez wszystkie zegary. Dla wielu ludzi było to za trudne do przyjęcia. Czy z tego wynika, pytali, że wszystko jest względne, że nie ma żadnych absolutnych standardów moralnych? Takie głosy pojawiały się często w latach 20. i 30., gdy w 1921 roku Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Przyznano mu ją za ważną, lecz w porównaniu z teorią względności drugorzędną pracę opublikowaną również w 1905 roku. Komitet Nagrody Nobla nie wspomniał w uzasadnieniu o teorii względności, gdyż ta wciąż była uważana za kontrowersyjną. Dostaję dwa lub trzy listy tygodniowo, których autorzy przekonują mnie, że Einstein się mylił. Dziś teoria względności jest w pełni zaakceptowana przez naukowców, a jej przewidywania zostały zweryfikowane w niezliczonych doświadczeniach. Z teorii względności wynika również bardzo ważna zależność między masą i energią. Z postulatu stałości prędkości światła dla wszystkich obserwatorów wynika, że nic nie może się poruszać szybciej od światła. Gdy ktoś wykorzystuje energię, by zwiększyć prędkość ciała, na przykład cząstki lub statku kosmicznego, powoduje to wzrost jego masy, co utrudnia dalsze zwiększenie prędkości. Nadanie cząstce prędkości światła jest niemożliwe, gdyż wymagałoby nieskończonej energii. Masa i energia są równoważne, co wyraża słynny wzór Einsteina. E równa się mc kwadrat. To zapewne jedyne równanie fizyczne, które zna każdy. Z równania tego wynika między innymi, że gdy jądro uranu rozpada się na dwa jądra, których całkowita masa jest nieco mniejsza od masy jądra uranu, zostaje uwolniona ogromna energia, równoważna różnicy mas. W 1939 roku, gdy zbliżała się już następna wojna, grupa uczonych, którzy zdali sobie sprawę z implikacji rozszczepienia uranu, przekonała Einsteina, by odrzucił swoje pacyfistyczne skrupuły i podpisał się pod listem do prezydenta Roosevelta z apelem o podjęcie programu badań jądrowych. To doprowadziło do realizacji programu Manhattan i zrzucenia bomb na Hiroshimę i Nagasaki. Niektórzy czynią za to odpowiedzialnym Einsteina, ponieważ to on odkrył zależność między energią i masą, ale przypomina to obwinianie Newtona o spowodowanie katastrof lotniczych, ponieważ odkrył prawo powszechnego ciążenia. Sam Einstein nie brał udziału w programie Manhattan i był przerażony użyciem bomb atomowych. Po opublikowaniu w 1905 roku przełomowych prac, Einstein stał się sławnym uczonym, ale dopiero w 1909 roku otrzymał propozycję pracy na Uniwersytecie w Zurychu, dzięki czemu mógł porzucić biuro patentowe. Dwa lata później przeniósł się do Pragi, ale już w 1912 roku powrócił do Zurichu, tym razem na ETH. Mimo rozpowszechnionego w Europie antysemityzmu, widocznego również w środowisku uniwersyteckim, Einstein mógł teraz przebierać w propozycjach ze strony wielu uniwersytetów. Otrzymał oferty m.in. z Wiednia i Utrechtu, ale ostatecznie postanowił przyjąć stanowisko profesora Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie, gdyż w ten sposób mógł się uwolnić od obowiązków dydaktycznych. W kwietniu 1914 roku przeprowadził się do Berlina, a wkrótce dołączyła do niego żona z dwoma synami. Niestety, jego małżeństwo już od pewnego czasu było w stanie kryzysu i żona z dziećmi wkrótce wróciła do Zurichu. Einstein odwiedzał ich od czasu do czasu, ale niebawem nastąpił rozwód. Einstein później ożenił się ze swą kuzynką Elsą, która mieszkała w Berlinie. Wojnę spędził w Berlinie jak kawaler, bez żadnych obowiązków rodzinnych. Być może dzięki temu był w tym okresie bardzo płodny naukowo. Choć teoria względności doskonale zgadzała się z prawami elektryczności i magnetyzmu, nie można jej było pogodzić z prawem powszechnego ciążenia Newtona. Z prawa tego wynika, że gdy zmienia się rozkład materii w pewnym regionie, w całym wszechświecie następuje natychmiastowa zmiana pola grawitacyjnego. To nie tylko oznaczałoby, że można wysyłać sygnały rozchodzące się z prędkością nadświetlną, co wyklucza teoria względności, ale również wymagałoby istnienia uniwersalnego czasu, by można było mówić o natychmiastowych zmianach pola, a teoria względności zastąpiła czas uniwersalny czasem własnym każdego obserwatora. Einstein zdawał sobie sprawę z tego problemu już w 1907 roku, gdy jeszcze pracował w biurze patentowym w Bernie, ale dopiero po przyjeździe do Pragi w 1911 roku zaczął się nad tym poważnie zastanawiać. Zwrócił uwagę wówczas na ścisły związek między przyspieszeniem i polem grawitacyjnym. Obserwator zamknięty w pudle, na przykład w windzie, nie mógłby stwierdzić, czy pudło spoczywa w ziemskim polu grawitacyjnym, czy też porusza się ze stałym przyspieszeniem w przestrzeni kosmicznej. Oczywiście w tych czasach nikt jeszcze nie słyszał o filmie Star Trek, dlatego Einstein myślał raczej o ludziach w windach, a nie na pokładach statków kosmicznych. Jednak swobodny spadek windy trwa krótko i kończy się katastrofą. Gdyby Ziemia była płaska, można byłoby równie dobrze stwierdzić, że jabłko uderzyło Newtona w głowę, bo spadało pod wpływem ciążenia, lub dlatego, że Newton wraz z całą Ziemią poruszał się z przyspieszeniem skierowanym do góry. Równoważność ta zawodzi w wypadku rzeczywistej, kulistej Ziemi, gdyż ludzie po przeciwnej stronie musieliby się poruszać z przyspieszeniem w przeciwnych kierunkach, a jednocześnie pozostając w stałej odległości. Po powrocie do Zurichu w 1912 roku Einstein miał przypływ natchnienia i zrozumiał, że równoważność grawitacji i przyspieszenia można utrzymać, przyjmując, że czasoprzestrzeń jest zakrzywiona, a nie płaska, jak dotychczas zakładano. To materia i energia powodują zakrzywienie czasoprzestrzeni w sposób, który należało jeszcze ustalić. Ciała takie jak jabłka i planety poruszają się po liniach prostych w czasoprzestrzeni, ale z uwagi na krzywiznę czasoprzestrzeni i ich trajektorie wyglądają tak, jakby były zakrzywione przez pola grawitacyjne. Z pomocą swego przyjaciela, matematyka Marcela Grossmana, Einstein zapoznał się z teorią zakrzywionych przestrzeni i powierzchni, którą wcześniej stworzył Georg Friedrich Bernhard Riemann jako abstrakcyjną teorię matematyczną, nie przypuszczając nawet, że może ona opisywać rzeczywisty świat. W 1913 roku Einstein i Grossman opublikowali wspólną pracę, w której wysunęli hipotezę, że to, co uważamy za siły grawitacyjne, jest w istocie przejawem krzywizny czasoprzestrzeni. Jednak wskutek błędu Einsteina, który był omylnym człowiekiem, nie udało im się znaleźć poprawnego równania opisującego związek między krzywizną czasoprzestrzeni a rozkładem materii i energii w tej czasoprzestrzeni. Einstein nadal pracował nad tym zagadnieniem w Berlinie, wolny od problemów rodzinnych. Również wojna nie zaburzyła zbytnio jego życia. Wreszcie w listopadzie 1915 roku wyprowadził poprawne równanie. Latem 1915 roku podczas wizyty na Uniwersytecie w Getynze Einstein omawiał swoje koncepcje w rozmowach z matematykiem Davidem Hilbertem, który niezależnie od Einsteina kilka dni wcześniej wyprowadził identyczne równanie. Jednak, jak przyznał sam Hilbert, odkrycie nowej teorii należy przypisać Einsteinowi. To Einstein wpadł na pomysł, by powiązać grawitację z zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Fakt, że takie dyskusje naukowe mogły się odbywać bez żadnych zakłóceń, nawet w czasie wojny, świadczy o tym, jak ucywilizowanym państwem były wówczas Niemcy. 20 lat później, po przejęciu władzy przez hitlerowców, sytuacja radykalnie się zmieniła. Teoria zakrzywionej czasoprzestrzeni została nazwana ogólną teorią względności, by odróżnić ją od pierwotnej teorii nieobejmującej grawitacji, teraz zwanej szczególną teorią względności. Przewidywania teorii doczekały się efektownego potwierdzenia w 1919 roku, gdy brytyjscy astronomowie, biorący udział w ekspedycji do Afryki Zachodniej, zaobserwowali w trakcie zaćmienia Słońca lekkie ugięcie promieni światła odległej gwiazdy, które przelatywały w pobliżu Słońca. Ten bezpośredni dowód zakrzywienia przestrzeni i czasu wywołał największą zmianę naszych wyobrażeń o wszechświecie od czasów, gdy Euklides napisał swój traktat Elementy około 300 lat przed naszą erą. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, przestrzeń i czas, które przedtem uważano za pasywną scenę zdarzeń fizycznych, w rzeczywistości tworzą czasoprzestrzeń będącą dynamicznym uczestnikiem wszystkich procesów. Pojawił się wówczas wielki problem, który nadal stanowi przedmiot badań fizyki w XXI wieku. Wszechświat wypełnia materia, która zakrzywia czasoprzestrzeń w taki sposób, że ciała spadają na siebie. Einstein stwierdził, że równanie nie ma rozwiązania opisującego statyczny wszechświat, czyli taki, który nie zmienia się z biegiem czasu. Zamiast odrzucić ideę wiecznego wszechświata, w który Einstein wówczas wierzył podobnie jak większość ludzi, zmienił on swoje równanie, dodając wyraz zwany stałą kosmologiczną. Stała kosmologiczna zakrzywia przestrzeń odwrotnie niż materia. Powoduje, że ciała oddalają się od siebie. Siła odpychająca, związana ze stałą kosmologiczną, może zrównoważyć przyciąganie materii, dzięki czemu pojawia się rozwiązanie opisujące statyczny wszechświat. To była jedna z największych straconych okazji fizyki teoretycznej. Gdyby Einstein trzymał się swych równań, mógłby dojść do wniosku, że wszechświat musi się rozszerzać lub kurczyć. W rzeczywistości jednak nikt nie potraktował poważnie możliwości, że wszechświat zmienia się z biegiem czasu. Było tak aż do połowy lat 20., kiedy Edwin Hubble ogłosił wyniki obserwacji galaktyk, które prowadził za pomocą 100-calowego teleskopu na Mount Wilson. Z obserwacji tych wynikało, że galaktyki oddalają się od nas, przy czym ich prędkość jest tym większa, im większa jest ich odległość od Ziemi. Wszechświat się rozszerza, a odległość między dwiema dowolnymi galaktykami stale rośnie. To odkrycie sprawiło, że stała kosmologiczna, wprowadzona w celu znalezienia statycznego rozwiązania, straciła rację bytu. Einstein później powiedział, że stała kosmologiczna była największym błędem jego życia. Teraz wydaje się jednak, że być może nie był to błąd. Najnowsze obserwacje opisane w rozdziale trzecim sugerują, że rzeczywiście istnieje niewielka stała kosmologiczna. Ogólna teoria względności całkowicie przekształciła dyskusję na temat powstania i przyszłości wszechświata. Statyczny wszechświat mógłby istnieć wiecznie lub mógłby zostać stworzony w obecnym stanie w pewnej chwili w przeszłości. Jeśli jednak galaktyki oddalają się od siebie, to w przeszłości odległości między nimi musiały być znacznie mniejsze. Mniej więcej 15 miliardów lat temu galaktyki wypełniały jeden niewielki obszar, a materia miała ogromną gęstość. Katolicki ksiądz Georges Lemaître, który pierwszy rozważał możliwość powstania wszechświata na skutek wielkiego wybuchu, nazwał taki stan pierwotnym atomem. Wydaje się, że Einstein nigdy nie potraktował poważnie koncepcji wielkiego wybuchu. Najwyraźniej sądził, że prosty model jednorodnie rozszerzającego się wszechświata musi się załamać, gdy prześledzimy ruchy galaktyk dostatecznie daleko wstecz. Niewielkie zaburzenia prędkości sprawiają, że galaktyki przelecą obok siebie i nie dojdzie do zderzenia. Einstein zapewne sądził, że w poprzednim cyklu wszechświat się kurczył, osiągnął minimalny rozmiar, po czym nastąpiło odbicie i wszechświat zaczął się znów rozszerzać, przy czym gęstość materii w chwili odbicia była mała. Dziś wiemy jednak, że lekkie pierwiastki mogły powstać tylko w wyniku reakcji jądrowych w bardzo wczesnym wszechświecie, a materia w tym czasie miała gęstość co najmniej 2 ton na centymetr sześcienny i temperaturę 10 miliardów stopni. Z obserwacji promieniowania reliktowego tła wynika, że gęstość materii kiedyś była równa aż kwadrylion kwadrylionów kwadrylionów, 1 z 72 zerami, ton na centymetr sześcienny. Wiemy również, że ogólna teoria względności nie pozwala, by nastąpiło odbicie, gładkie przejście od fazy kontrakcji wszechświata do fazy ekspansji. Jak to opisuje w rozdziale drugim, Roger Penrose i ja dowiedliśmy, że zgodnie z ogólną teorią względności wszechświat musiał się rozpocząć od wielkiego wybuchu. Z teorii Einsteina wynika, że czas miał początek, choć on sam nigdy nie mógł się z tym pogodzić. Einstein odnosił się z jeszcze większą niechęcią do idei, że dla gwiazdy o dużej masie czas się kończy, gdy wyczerpie ona zapas paliwa jądrowego i nie może już przeciwstawić się sile własnej grawitacji, która powoduje zapadanie się gwiazdy. Einstein sądził, że taka gwiazda osiągnie stan równowagi, ale obecnie wiemy, że jeśli masa gwiazdy jest 2 razy większa od masy Słońca, to nie istnieje żaden końcowy stan ewolucji. Takie gwiazdy zapadają się i zmieniają w czarne dziury. Czarna dziura to obszar czasoprzestrzeni o tak dużej krzywiźnie, że nawet światło nie może się z niego wydostać. Penrose i ja wykazaliśmy, że wewnątrz czarnej dziury kończy się czas dla gwiazdy, a także dla każdego nieszczęsnego astronauty, który przypadkiem wpadnie do środka. Zarówno początek, jak i kres czasu są jednak zdarzeniami, dla których równania ogólnej teorii względności tracą sens. Wobec tego na podstawie tej teorii nie można przewidzieć konsekwencji wielkiego wybuchu. Niektórzy widzą w tym dowód, że Bóg mógł stworzyć wszechświat zgodnie ze swoją wolną wolą. Inni, w tym i ja, uważają, że początek wszechświata musi podlegać tym samym prawom fizycznym, które obowiązują w innych chwilach. Posunęliśmy się nieco w kierunku znalezienia takich równań, opisuję to w 3 rozdziale, ale nie rozumiemy jeszcze w pełni początku wszechświata. Ogólna teoria względności nie opisuje wielkiego wybuchu, ponieważ jest to teoria klasyczna, a nie kwantowa. Odkrycie teorii kwantów było 2 wielką rewolucją w fizyce na początku XX wieku. Pierwszy krok w tym kierunku uczynił Max Planck w 1900 roku, gdy wskazał, że można wyjaśnić widmo promieniowania gorącego ciała, zakładając, iż światło jest emitowane i absorbowane w postaci dyskretnych pakietów, czyli tzw. kwantów. W jednym ze swych przełomowych artykułów napisanych w 1905 roku w biurze patentowym Einstein wykorzystał hipotezę kwantową Plancka, by wyjaśnić zjawisko fotoelektryczne, czyli emisję elektronów z powierzchni metalowej elektrody, na którą pada światło. Efekt ten stanowi podstawę działania współczesnych detektorów światła i kamer telewizyjnych. To właśnie za tę pracę Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Einstein zajmował się fizyką kwantową jeszcze w latach 20., ale był bardzo zaniepokojony pracami Wernera Heisenberga z Kopenhagi, Paula Diraca z Cambridge i Erwina Schrödingera z Zurichu, którzy stworzyli zupełnie nowy obraz fizycznej rzeczywistości – mechanikę kwantową. Zgodnie z nową teorią, małe cząstki nie mają dobrze określonego położenia i prędkości. Przeciwnie, im dokładniej mierzymy położenie cząstki, tym mniej dokładnie znamy jej prędkość i na odwrót. Einstein nie mógł się pogodzić z tym, że w podstawowych prawach fizyki może tkwić przypadkowy, nieprzewidywalny element i nigdy w pełni nie zaakceptował mechaniki kwantowej. Swoje odczucia wyraził w słynnym powiedzeniu: Bóg nie gra w kości. Większość uczonych przyjęła jednak nowe prawa kwantowe, ponieważ pozwoliły one wyjaśnić bardzo wiele zjawisk, które wcześniej wydawały się całkowicie niezrozumiałe, a kwantowe przewidywania znakomicie zgadzały się z wynikami eksperymentów. Mechanika kwantowa stanowi fundament współczesnej chemii, biologii molekularnej i elektroniki, czyli całej techniki, która przemieniła świat w ciągu ostatnich 50 lat. W grudniu 1932 roku, zdając sobie sprawę z tego, że Hitler w końcu przejmie władzę, Einstein wyjechał z Niemiec. 4 miesiące później zrezygnował z niemieckiego obywatelstwa i ostatnie 20 lat życia spędził w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. W Niemczech hitlerowcy rozpoczęli kampanię przeciw żydowskiej nauce, zmuszając do emigracji wielu uczonych, którzy byli Żydami. Między innymi z tego powodu Niemcom nie udało się zbudować bomby atomowej. Głównym celem tych ataków był Einstein i teoria względności. Gdy Einstein usłyszał o wydaniu książki 100 autorów przeciw Einsteinowi, odpowiedział spokojnie: dlaczego 100? Gdybym nie miał racji, wystarczyłby jeden. Po II wojnie światowej przekonywał sojuszników, by stworzyli światowy rząd, który kontrolowałby broń atomową. W 1948 roku izraelscy politycy zaproponowali mu, by został prezydentem nowego państwa, Izraela, ale Einstein się nie zgodził. Polityka ma znaczenie chwilowe, a równania są wieczne, powiedział kiedyś. Równania ogólnej teorii względności są najlepszym pomnikiem Einsteina. Będą trwały tak długo, jak sam wszechświat. W ciągu ostatnich 100 lat świat zmienił się znacznie bardziej niż w ubiegłych wiekach. Przyczyną tego nie były nowe doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych. Któż lepiej symbolizuje osiągnięcia uczonych niż Albert Einstein?